tytuł tygodnia.
Bohdan Urbankowski. Bal u kata. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Bohdan Urbankowski.
Borowski znalazł sens, walka o niepodległość Polski. Potem obóz, ale był bardzo ważny moment po wyjściu z obozu, bo on był w Auschwitz, potem był w Dachau, obóz wyzwalali Amerykanie i część więźniów, którzy nie dowierzali propagandzie nadchodzącej z kraju, postanawiała zostać na Zachodzie. Borowski jakby dokonał próby tego, to znaczy ruszył na zachód przez Belgię do Francji. My znamy jego korespondencję z Miłością Życia, a potem z jego żoną. Zobaczył, że francuski kapitalizm, to co dzieje się nad Wisłą, a zwiedził Francję aż do południa, do Nicei, doszedł do wniosku, że to jest dalej ustrój oparty na oszustwie, na wyzysku, na nierówności społecznej.
Tytuł tygodnia.
Czyta Paweł Wódczyński.
Wyzwolenie Dachau nie oznaczało wyzwolenia dla Tadeusza. Amerykanie bali się wypuszczać więźniów, żeby nie wyrządzili jakiejś krzywdy niemiaszkom. Przewieźli ich do koszar SS we Freimanie na przedmieściach Monachium, gdzie stworzono obóz dla DP-sów. Od displaced persons, przemieszczeni ludzie, może lepiej wykorzenieni. Odziano ich w esesmańskie mundury, karmiono i nie wypuszczano na miasto. Pilnowało ich kilkuset żołnierzy, z biegiem okoliczności prawie samych murzynów. Dochodziło nawet do awantur, paru więźniów nawet zastrzelono, gdy śmiejąc się z wartowników przekroczyli wymyśloną przez nich linię śmierci. W tym dziewczynę, którą Tadeusz znał z pozdrowień i uśmiechów przy mijaniu, ale sprawę zatuszowano. Tadeusz znienawidził murzynów i w ogóle Amerykanów. Poza tym sporo się opalał, pisał oraz uczył angielskiego i greckiego. Angielski był dla niego koniecznością, żeby tym Amerykańcom nawrzucać w ich własnym języku. Grecki był manifestacją wolności. Poza tym jadł. Początkowo ważył 35 kg. W takich obozach na terenie Niemiec przebywało pierwotnie 7 milionów byłych więźniów. Stopniowo je rozładowywano. Jeszcze 3 lata po wojnie w ponad 500 obozach było 500 tysięcy ludzi. 55% stanowili katolicy, 27% protestanci i prawosławni, 18% Żydzi. Tadeusz już od początku legalnie i nielegalnie przekradał się do Monachium. Licząc, że uda mu się odnaleźć Tuśkę, zaczął pracować w biurze poszukiwania rodziny przy PCK. Polish Information Center, Piensenauer Strasse 15. Uruchomił je Anatol Girs, który także we wrześniu 1945 wyreklamował Tadeusza z obozu i namówił do pisania wspomnień. Swoją drogą ten Girs miał łeb do interesów. Z datą 1 listopada 1945 Komitet Polski Dachau-Allach wydał znaczki pocztowe o wartościach 10, 25, 50, 75 pfenigów i jednej marki. Z orłem, i to w koronie, jedyne takie na świecie. Znaczki naklejano na listy krążące między obozami, ale rychło zwiedzieli się o nich filateliści. Ci z każdej wojny ocaleją. Otrzepią się z popiołów, wyplują kawałki gruzu i pójdą handlować znaczkami. Ceny tak poszły w górę, że pracownicy komitetu chcieli dostawać pensje w znaczkach. A w końcu listopada, jako pierwsza powojenna publikacja oficyny warszawskiej, wyszedł pierwszy prawdziwy tomik Borowskiego, Imiona nurtu, w pięknej oprawie graficznej Girsa ze zbrojnym ramieniem Rzeczypospolitej na okładce. Tadeusz otrzymał nawet pierwsze w swoim życiu honorarium – 3000 marek. W przeliczeniu 300 pierwszych miejsc w operze, albo 2 dobre zegarki, albo 30 tysięcy przejazdów tramwajowych i to z przesiadką. Ale Tadeusz poświęcił je na druk nowego periodyku Ziemia i Ludzie – miesięcznika dla Polaków za granicą. Sam tłumaczył teksty z angielskiego. Pierwszy i jedyny numer ukazał się z datą 15 maja 1946, a 31 maja 1946 Tadeusz wyjechał z Monachium do kraju. Oczywiście bez forcy. Imiona nurtu nie były dużym zbiorem. Liczyły raptem 14 wierszy. 3 wiersze jeszcze warszawskie. Pozostałe powstawały już w lagrach, także i w tym ostatnim na pograniczu wolności. Znał je na pamięć, mógł więc mówić, nie otwierając książki. Ba, mógł je deklamować tylko w myślach, leżąc z butami na kołdrze i racząc się z piersióweczki. Wiersz, który otwierał zbiorek, napisał specjalnie do tej publikacji. Jak po śmiertelnej chorobie świat muszę zacząć na nowo, każdego kształtu się uczyć i składać mozolnie słowa. Któż śmie po wojnie straszliwej, agitką po plecach krzyczeć. Ja będę mówił spokojnie. Przeżyłem. Umarli milczą. Tej puenty do końca nie był pewien. Chciałby była dwuznaczna, by słuchający pojęli, że on przeżył, ale przeżył jako umarły. Właściwie przetrwał, a nie przeżył. Zmartwiał. Dlatego milczy. Nawet jeżeli mówi, milczy. I takie pełne milczenia były te wiersze.